Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Europa popełnia błędy, pogrążyła się w ideologicznym szale, który doprowadził do złych decyzji w zakresie migracji, do zielonego szaleństwa i zielonego ładu, który niszczy rynki gospodarcze, ekonomiczne i także rynki rolne. To wycinek przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego podczas debaty generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podpisuje się pan pod tym?
No cóż, mocny atak na premiera Morawieckiego i poprzedni rząd, bo przypomnijmy, że to rząd kolegów pana prezydenta Nawrockiego jest odpowiedzialny za zgodę na Zielony Ład i kwestie dotyczące chociażby rolnictwa, a były w czasie, kiedy komisarzem do spraw rolnictwa był inny członek PiS-u, czyli pan komisarz Wojciechowski, więc no tutaj myślę, że pan prezydent Nawrocki nie do końca trafnie diagnozuje sytuację w Europie, aczkolwiek jeśli chodzi o kwestie migracyjne, to Europa popełniła trochę błędów w poprzednich dekadach.
Duże błędy, tu możemy się uderzyć mocno w pierś, a samo wystąpienie, panie ministrze, jak pan ocenia? Ono było dobre? Bo takie sygnały pojawiają się.
Poprawne wystąpienie to nie jest nic trudnego, jeśli chodzi o przewidzenie, jakie będą akcenty, zwłaszcza w czasach, kiedy Europa pogrążona jest w wojnie za naszą wschodnią granicą, kiedy w strefie Gazy Izrael dopuszcza się do niegodnych czynów i niestety coraz to widać, że nie potrafi rozwiązać tego problemu, więc akcenty były rozłożone prawidłowo, aczkolwiek niepotrzebnie pan prezydent Nawrocki znowu wchodzi w kwestie ideologiczne, bo to nie ideologia doprowadziła do tego, że Putin zaatakował Ukrainę, tylko chore aspiracje imperialne Rosji. I niestety to, że Rosja nie chciała się zgodzić, by Ukraina po wielu latach prób dołączyła do Unii Europejskiej i NATO.
A o czymś zapomniał pan prezydent? Coś by pan dodał?
Ja myślę, że bardzo ważną rolą prezydenta Nawrockiego, który wielokrotnie podkreślał swoje dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest to, by w każdej rozmowie wyprowadzać pana prezydenta Trumpa z błędów, które zdarza mu się popełniać, czyli uświadamiać, że wyłącznie Putin odpowiada za wojnę w Ukrainie, że to nie jest wojna sprowokowana ani przez prezydenta Bidena, poprzednika pana Trumpa, ani przez prezydenta Zełeńskiego. No i oczywiście domagać się, mówię w takim dyplomatycznym słowa znaczeniu, tego, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślał, że Stany Zjednoczone zawsze będą zaangażowane w tej części Europy, bo to jest bardzo ważny sygnał dla Putina, że Polska, że kraje bałtyckie będą miały wsparcie naszego największego sojusznika w NATO, czyli Stanów Zjednoczonych.
A czy nastąpił przełom po słowach amerykańskiego przywódcy, który wyraził takie same stanowisko, że suwerenne kraje mają prawo do ochrony swojej przestrzeni powietrznej? Fakt, że wpisał to na platformie społecznościowej True Social, natomiast słowa sensacyjne.
Słowa oczywiste. Ja sobie nie wyobrażam inaczej, by prezydent w kraju z takim największym demokratycznym...
Ale retoryka była różna, panie ministrze, pana
wartości mówił Trumpa. Inaczej. Niestety w przeszłości, ma pani redaktor rację, że w przeszłości Trumpowi zdarzały się wypowiedzi, które powodowały, że cały świat łapał się za głowę. Pamiętamy, jak mówił o tym, kto odpowiada za wojnę w Ukrainie, więc bardzo dobrze, że takie słowa się pojawiają. Ja chciałbym, żeby już nigdy w przyszłości nikt w Stanach Zjednoczonych nie zwątpił, kto odpowiada za to, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie. Ale no, tu są też nie słowa, a czyny, czyli przede wszystkim wsparcie amerykańskie, przede wszystkim to, że kupujemy jako NATO sprzęt amerykański, który jest przekazywany Ukrainie. No i też te budzące nadzieje słowa, kiedy już prezydent nie mówi o oddawaniu części Ukrainy Rosji, tylko wręcz przeciwnie, widzi, że zgodnie z prawem międzynarodowym Ukraina ma prawo do tego, by powrócić by odzyskać całe swoje terytoria, które są zagarnięte przez Rosję. Przypomnijmy, że w przeszłości niestety, ale prezydent Trump miał nieco inne zdanie.
A to wsparcie i zgoda na zastrzeliwanie dronów, czy kończy to dyskusja na ten temat, podnoszone było przez wielu polskich polityków, ale również międzynarodowych. Po ataku
co do dronów,
na
to tu nie było, myślę, że pani wątpliwości. Myślę, że chodzi pani redaktor o samoloty, o ewentualne zestrzeliwanie samolotów rosyjskich.
Zgadza się.
Dużo bardziej poważniejsze i tu dziękuję, że pani na to zwraca uwagę, bo prezydent Trump to się bardzo łatwo mówi politykom, którzy są tysiące kilometrów od tego, co się dzieje, ale dobry sygnał. Znaczy każdy kraj ma prawo zgodnie z prawem międzynarodowym do obrony. Przed chwilą słyszałem chwilę rozmowy pana posła Sawickiego z PSL-u, on w innej stacji radiowej, i on mówił, że skoro Rosja twierdzi, że nie narusza, że to nie są jej samoloty, jej drony, to jeżeli taki samolot zostałby ewentualnie zestrzelony, to Rosja też nie ma prawa upominać się o to, skoro to nie jest jej samolot. Wszyscy wiemy, że było to ironiczne, bo Rosja narusza przestrzeń powietrzną. Jeżeli dojdzie do zagrożenia bezpieczeństwa, jeżeli rzeczywiście uzbrojone samoloty wtargnęłyby w przestrzeń powietrzną, nie tylko na zasadzie prowokacji, ale z realnego zagrożenia, to decyzje na szczeblu NATO powinny być podejmowane i to wtedy na szczeblu NATO wspólna decyzja sojusznicza, czy tego typu samolot należy zestrzelić, bo musi być wiadomo, jaki będzie krok dalej, czyli że jasna odpowiedź w razie ewentualnie kolejnej prowokacji czy ataku.
Ale wiemy, jakie mogą być konsekwencje tego.
Tak, ale wiemy też, że Rosja posuwa się bardzo daleko i jeśli będzie taka sytuacja, że będzie to zagrażało bezpieczeństwu, to nie ma innego wyjścia. Rosja też boi się siły, bo ona testuje nasze reakcje.
Ale zna też język tylko siły.
Tak, dlatego tutaj jasne słowa prezydenta Trumpa, jasne deklaracje ze strony innych przywódców, więc należy spodziewać się, że w razie niebezpieczeństwa reakcja na to będzie adekwatna.
A czy ONZ jest dzisiaj przestarzałe? Czy skończyła się formuła tej organizacji zdaniem pana?
W Radzie Bezpieczeństwa Zasia, stałym członkiem jest kraj, który prowadzi wojnę, który łamie prawo międzynarodowe, który łamie konwencje. Mówię tutaj o Rosji.
Czyli ten konfrontacyjny charakter, taki gorzki pod adresem ONZ Trumpa jest słuszny?
Mnie nie podoba się akurat ta retoryka Trumpa, kiedy on obwinia wszystkie możliwe organizacje międzynarodowe. Tutaj nie zgadzam się z polityką Donalda Trumpa. Pamiętamy, jak atakował WHO, jak atakował inne organizacje. On to robi niestety, tego typu wycieczki na potrzeby swoje wewnętrzne, kreując się na takiego lidera, który buduje nowy porządek świata. Na pewno wymagana jest reforma ONZ-u. Na pewno ONZ nie jest organizacją militarną, która mogłaby samodzielnie rozwiązywać konflikty. Natomiast niestety, jeżeli są kraje, które nie przestrzegają prawa międzynarodowego, mają w nosie reguły stworzone, a są jednocześnie członkami ONZ-u, to niestety to powoduje, że takie gorzkie uwagi pod adresem tej organizacji się pojawiają.
Zapytam jeszcze o zdjęcie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera Radosława Sikorskiego. Czy to może być jakaś zapowiedź polepszenia tych relacji?
Jak widać, jak pan prezydent Nawrocki zostaje bez swoich doradców, którzy bardzo źle mu podszeptują, to zachowuje się racjonalnie, tak jak tego wymaga racja stanu. Radosław Sikorski jest dojrzałym politykiem i wie doskonale, że tutaj jest potrzeba jedności na arenie międzynarodowej. Mam nadzieję, że doradcy pana prezydenta to zrozumieją. I też trzymam kciuki, żeby pan prezydent jednak opanował swoje nałogi i jednak, żeby nie przesłaniało tej dobrej wypowiedzi. Później to, że gdzieś tam jest nagrywany, czy obrazki pojawiają się z jakimiś torebkami nikotynowymi, czy Bóg wie co. Po co świat ma rozmawiać o tym, a nie o tym, że Polska tutaj, czy prezydent Polski ma dobre wystąpienie, bo to jest niepotrzebne i tu myślę, że wypadałoby te swoje nałogi zwalczyć.
Ale przyzna pan, że podgryzanie następuje z obu stron, zarówno od wicepremiera Radosława Sikorskiego, jak po stronie Pałacu Prezydenckiego.
niepotrzebna konfrontacja, natomiast no, wiemy doskonale, po co pan prezydent został, mówię o sferze wewnętrznej, prezydentem, że Jarosław Kaczyński dał mu zadanie, by atakować rząd i by doprowadzić do upadku rządu. Natomiast no, polsko-polską wojenkę polityczną należy zostawiać zawsze, jeśli wyjeżdżamy za granicę. Jeżeli jesteśmy na arenie międzynarodowej, to powinno się mówić jednym głosem. Ja pamiętam te żenujące obrazki, kiedy Jarosław Kaczyński zmusił Beatę Szydło, ówczesną premier, do tego, by próbować nie wybrać Donalda Tuska na kolejne 2,5 roku jako szefa Rady Europejskiej. No to było żenujący obrazek w całej Europie, kiedy przegrywała 27-1, no to była podobna sytuacja. Nie powinniśmy, mówię o obu stronach sceny politycznej, za granicą prowadzić żadnych naszych wojenek i cieszę się z tego obrazka, o którym pani redaktor wspomniała, że prezydent i wicepremier, minister spraw zagranicznych na forum ONZ-u, na arenie międzynarodowej siedzą obok siebie, mówią jednym głosem, potrafią, jak to się mówi teraz językiem trochę sportowym, dowieść do końca to jedno stanowisko. To, mam nadzieję, jest dobry sygnał na przyszłość.
Może wsiądą wspólnie do samolotu na kolejnej wizycie służbowej. A może trzeba odpuścić Bogdana Klicha, bo jak słyszymy, że nie zostanie ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych, może wasza strona powinna odpuścić, panie ministrze?
No, to taki jest upór, moim zdaniem to jest tylko pretekst do tego, by trochę tak jak prezydent Duda próbować wyjść poza ramy konstytucyjne, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Przypomnę, że to polski rząd prowadzi politykę zagraniczną, Rada Ministrów, no i jest odpowiedzialna również za to, kto za granicą tę politykę wykonuje. Natomiast akt samego uwierzytelniania naszych przedstawicieli, to jest akt, który nie jest samodzielną decyzją. To nie jest tak, że prezydent może sobie wybierać ambasadorów, ale mam nadzieję, że dojdzie tutaj też do dobrych rozmów pomiędzy rządem a Pałacem Prezydenckim. I również mam nadzieję, że pan prezydent Karol Nawrocki w przyszłości no jednak będzie w tego typu podróżach patrzył na to, że samolot prezydencki, samolot rządowy, samolot ministerialny, to są samoloty Rzeczpospolitej, a nie prywatne wycieczki, więc nawet jak się kogoś lubi, nie lubi, to warto polecieć razem, żeby na zewnątrz pokazywać tą jedność.
Co jeśli nie uda się zablokować umowy Unia Europejska-Mercosur, panie ministrze?
Wtedy będziemy bardzo mocno wspierać naszych rolników. Szkoda, że...
A w jaki sposób? Bo słyszałam wczoraj wiele. Minister rolnictwa Stefan Krajewski mówił o tym, ale chciałabym poznać konkrety. Myślę, że słuchacze, a także rolnicy być może, którzy są po drugiej stronie odbiornika, także chcieliby usłyszeć to.
Ale to będzie kwestia zwiększonych dopłat, podejrzewam, kwestia przede wszystkim możliwości zablokowania w sytuacji, w której byłby nadmierny napływ towarów z krajów Mercosur. To są takie elementy, które są wpisywane w tą umowę jako zabezpieczenie, natomiast tu też należy powiedzieć, że żałuję akurat, że po wizycie pana prezydenta Nawrockiego we Włoszech, kiedy rozmawiał z panią premier Meloni, nie udało mu się przekonać, żeby Włochy dołączyły do nas, bo to rodzina polityczna EKR-u, czyli Prawa i Sprawiedliwości, bo pani premier Meloni mogła głosować przeciwko tej umowie i wówczas byłoby o krok do zbudowania tej mniejszości blokującej. Natomiast w konkluzjach Rady, kiedy rozmawiano o umowie Mercosur w latach i kiedy premierem była Beata Szydło i Mateusz Morawiecki, no niestety nie było tego stanowiska polskiego rządu, żeby opóźnić czy zablokować tę umowę. Wręcz przeciwnie, w konkluzjach szczytów europejskich znajdowały się zapisy o przyspieszeniu zawarcia tej umowy. No i dzisiaj trochę może dziwić ta hipokryzja, kiedy nie pamiętają, że no niestety, kiedy był na to czas, nie udało się tego PiS-owi zablokować.
W ubiegłym tygodniu poznaliśmy listę 58 zadań, które rząd Donalda Tuska zamierza zrealizować, panie ministrze, jeszcze do końca kadencji. A dlaczego zabrakło rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości? Pytam byłego ministra sprawiedliwości. Zapowiedź, która była w 100 konkretach. Jest pan zdziwiony? Zawiedziony?
Niestety w proces ustawodawczy na końcu ma podpis prezydenta Rzeczpospolitej. Jak wiemy, w Pałacu Prezydenckim reprezentowane jest środowisko, które bardzo mocno walczyło o to, by połączyć te funkcje. Źle się stało. Ja kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, nie byłem prokuratorem generalnym. Był prokurator Seremet, jeszcze z nominacji świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Nie wszystko funkcjonowało wtedy dobrze, ale jedno było pewne. To był niezależny prokurator. I zupełnie inaczej to wyglądało niż to, co działo się po zmianach, czyli kiedy prokuratorem był Zbigniew Ziobro. Ja jestem wielkim zwolennikiem, by rozdzielić tę funkcję i mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie. Natomiast Pałac Prezydencki reprezentuje zupełnie inną wizję i niestety nie widzę możliwości, by przy Karolu Nawrockim jakiekolwiek zmiany w tym zakresie ustawodawcze mogły nastąpić.
A czy dojdzie do zmiany premiera przed kolejnymi wyborami?
Gdybym ja miał głosować i gdyby mnie pytano o zdanie, to absolutnie nie. Nie ma bardziej doświadczonego polityka, zwłaszcza na trudne czasy, niż Donald Tusk. I tak przynajmniej z mojej wiedzy nie wynika, by cokolwiek miało się w tej kwestii zmienić. Zwłaszcza, że obserwując, kiedy jeszcze byłem w rządzie i obserwując, kiedy byłem na spotkaniach liderów, no tutaj nie było nigdy wątpliwości, kto ma być premierem.
A dobrym premierem byłby Radosław Sikorski? Tak twierdzi Ryszard Petru, który też uważa, że to nastąpi przed kolejnymi wyborami.
Ja mam to szczęście, że znam wielu polityków i polityczki, które można mówić, że noszą buławę w kieszeni, natomiast to nie jest tak, że premierem zostaje się przez to, że ktoś kogoś lubi czy nie lubi. To trzeba mieć określone cechy. Radosław Sikorski na pewno ma cechy bardzo męża stanu i odpowiedzialnego polityka.
Natomiast czyli zdaniem pana mógłby w przyszłości zastąpić?
Ja jestem bardzo ostrożny na słowa, bo ja nie chciałbym przeczytać dzisiaj po naszej rozmowie takiego lidu, że Borys Budka mówi, że Sikorski będzie dobrym premierem. Więc
jeżeli zapewniam, że będzie rzetelnie.
Ale ja nie mówię, to byłby cytat, więc ja nie miałbym o to żadnych pretensji.
Czyli jak, powie pan to na naszej antenie?
Jak to działa? Najlepszym premierem, i mówię tu z pełną odpowiedzialnością, a będąc w Brukseli, lizusostwa nie potrzebuje w Warszawie, nie ma lepszej osoby na stanowisku premiera niż Donald Tusk. I mam nadzieję, że Donald Tusk poprowadzi koalicję 15 października, koalicję obywatelską i naszych sojuszników do zwycięstwa w wyborach za 2 lata. Natomiast co stanie się za 2 lata? To jest w polityce szmat czasu, więc każdy scenariusz jest możliwy.
Powiedział pan koalicję obywatelską. To już jest przesądzone? Koniec PO? I 15 października nowe otwarcie?
No wszystko, nad wszystkim rozmawiamy. Wiemy doskonale, że ta współpraca jest bardzo dobra. Zaczęliśmy od takiej luźnej współpracy w wyborach samorządowych, europejskich. Później koalicja obywatelska wzięła na siebie odpowiedzialność za rząd wspólnie koalicyjny. To jest krok oczywisty, natomiast kiedy to nastąpi, o tym będą decydowały władze wspólnie poszczególnych partii. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku.
Jeszcze chciałabym podpytać o ten grunt dolnośląski. Co pan sobie myśli, kiedy patrzę na konflikt dolnośląskiej PO pomiędzy szefem dolnośląskich struktur, wiceministrem Michałem Jarosem, a wiceprezydent Wrocławia Renatą Granowską? Czy to służy wam?
Nigdy takie konflikty nie służą. Ja mam nadzieję,
jak to się może zakończyć, zdaniem pana?
Jako dorośli ludzie znajdą rozwiązanie, natomiast w takich organizmach jak partie jest odpowiednia struktura i źle się dzieje, jeżeli ktoś próbuje tę strukturę zaburzyć. Ja mam wielki szacunek do pracowitości Michała Jarosa, jest szefem regionu i trudno jest, by próbować gdzieś tam prowadzić politykę sprzeczną z tym, o czym zdecydowały władze regionu, więc mam nadzieję, że pani prezydent to zrozumie i że dojdą do porozumienia, bo nigdy tego typu konflikty nie służą, a Michał Jaros jest człowiekiem, który potrafi znaleźć kompromis, więc myślę, że że tutaj uda się tę sytuację w dobry sposób rozwiązać.
Powinien być zakaz alkoholu sprzedaży na stacjach benzynowych, zdaniem pana?
Jeśli chodzi o moje prywatne zdanie, to z pewnością należy stopniowo ograniczać również godziny sprzedaży alkoholu. Widzimy doskonale,
tak jak we Wrocławiu,
że dobrze.
22.06 rano?
Ja bym nie miał nic przeciwko temu.
Bo nie Warszawa wiem, nie podołała.
Mamy sytuację taką, że o tym decyduje się na szczeblu samorządowym. To jest dobre rozwiązanie, bo radnych jest najłatwiej rozliczać z pewnych decyzji i najłatwiej na nich wpłynąć. Natomiast jeżeli nie da się tego tak rozwiązywać, to być może będą potrzebne zmiany ustawowe. Ja jestem wielkim zwolennikiem samorządności. Wrocław potrafił, Kraków potrafił, wiele miast w Polsce potrafi tego typu rozwiązania wprowadzić. Warszawa wprowadziła program pilotażowy w dwóch dzielnicach. Myślę, że finalnie będzie to w całej Warszawie, więc poczekamy, zobaczymy.
A zapisy powinny pójść z centrali, czy jednak dać to w ręce samorządów? Czy nie odbieramy im, bo te ustawy, które wychodzą spod pióra Lewicy i Polski 2050, odbierają kompetencje jednak samorządom w jakiś sposób?
Zawsze należy najpierw próbować robić to na szczeblu samorządowym. Ja sam byłem radnym 9 lat w Zabrzu i dobrze jest, jeżeli to lokalnie można o tego typu sprawach decydować. Jeśli natomiast to będzie widać, że takie zmiany są potrzebne, a samorząd nie daje rady, to wtedy ta interwencja ustawodawcy centralnego może być potrzebna.
To my lokalnie pozdrawiamy.
Ja również to województwo dolnośląskie i życzę udanego, pogodnego tygodnia. Mam nadzieję, że słońce się jeszcze w tym tygodniu ładne pojawi.
U nas jest, nie wiem jak u pana, faktycznie nad Wrocławiem, nad Ostrowem Tumskim w tym momencie słoneczko, a my żegnamy się. Były minister sprawiedliwości, aktywów państwowych, wiceprzewodniczący PO, europoseł Borys Budka był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo. Wszystkiego
Dziękuję
dobrego.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.